Ani nazwałem dzisiejsze zwiastowanie, ale powiedz tylko słowo. I bardzo mi się podobało to, co śpiewaliśmy, co wyznawaliśmy dzisiaj. Niesamowicie zachwycony byłem tym, co powiedziała Ewelinka na samym początku. Chyba do tego nawiążę, już sobie zdążyłem wpisać to nawet trochę. Pamiętamy, ci, którzy byli w Kościele Powszechnym, tą modlitwę, którą tam składaliśmy, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. To jest fragment Pisma Świętego, fragment wypowiedzi zapisanej w Biblii. Słowo to pochodzi z pewnej historii, do której dzisiaj chciałbym wrócić. Ta historia jakby na nowo ożyła w moim sercu. Spojrzałem na nią troszkę z nowej perspektywy i zobaczyłem nowe rzeczy, które wydarzyły się w sercu człowieka, który zwrócił się w ten sposób, czy wypowiadał się w ten sposób do Jezusa. I mam przekonanie, że powinienem dzisiaj powiedzieć to ze względu na kogoś, kto jest tutaj obecny. Tak nawiasem mówiąc, cieszę się, że jesteście. Ci, którzy wrócili z czasów, cieszę się, że jesteście wypoczęci. Ci, którzy będą wyjeżdżać, cieszę się, że dzisiaj jesteście po to, żeby wziąć tą cząstkę znowu ze sobą. Cieszę się z naszych gości i z naszych przyjaciół, którzy tutaj jesteście. Po prostu cieszę się, że wybraliście tą cząstkę, to miejsce. Historia opisana jest w dwóch Ewangeliach. W 8 rozdziale Ewangelii Mateusza i w 7 rozdziale Ewangelii Łukasza. Oboje ewangeliści troszeczkę inaczej opisali to autentyczne wydarzenie. Mateusz jako celnik zarejestrował to wydarzenie i najistotniejsze słowa, które padły podczas tego spotkania. Natomiast Łukasz jako lekarz, spisując to wydarzenie, zwrócił uwagę na bardzo wiele szczegółów. Bóg z jakiegoś powodu, z wielu milionów różnego typu wydarzeń i okoliczności związanych z Jezusem, spotkań z Jezusem, kazał zarejestrować w Biblii właśnie to wydarzenie. I wierzę, że ma to jakiś głęboki sens i jest także dla naszego pouczenia. I to chciałbym też dzisiaj troszkę odsłonić i myślę, że z tego też zaczerpniemy takiego bogactwa, którego będziemy mogli się uchwycić. Ze względu na te szczegóły, które opisał Łukasz, ja będę czytał to wydarzenie z Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział od 1 do 10 wersetu. Po zakończeniu swojego przemówienia do ludu, Jezus udał się do Kafarnaum. Tymczasem sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Gdy setnik usłyszał o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uratował jego sługę. Ci zjawili się u Jezusa i usilnie prosili, mówiąc, zasługuje, abyś spełnił jego prośbę, bo kocha nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Jezus zatem wyruszył z nimi w drogę. W Ewangelii Mateusza jest napisane, że Jezus powiedział, dobrze, pójdę i uzdrowię go. Czyli była bezpośrednia gotowość Pana Jezusa. Gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół ze słowami, Panie, nie trudź się, proszę. Nie jestem wart, abyś wchodził pod mój dach. Dlatego też nie uważałem się za godnego, aby przyjść do ciebie. Ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Ja bowiem jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. Jeśli któremuś mówię idź, idzie. Jeśli któremuś rozkażę przyjść, przychodzi. Jeżeli swojemu słudze powiem zrób to, robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił go ten człowiek, po czym odwrócił się do tłumu, który mu towarzyszył i powiedział, mówię wam, nawet w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. A posłańcy po powrocie do domu zastali sługę w dobrym zdrowiu. W Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale w 13 wersecie czytamy tą końcówkę tego wydarzenia. I rzekł Jezus do setnika, idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I został uzdrowiony sługa w tej godzinie. Historię tę muszę też umieścić w pewnym kontekście ja bym to powiedział, polityczno-historycznym i trochę kulturowym tamtego okresu. Jest ważne, żeby spojrzeć na to też ze względu na okoliczności. Pierwszym elementem tego kontekstu to rola rzymskich żołnierzy. Musimy pamiętać, że setnik był rzymskim dowódcą, któremu służyło około 100 rzymskich żołnierzy. Sam był podległy władzy swojemu dowódcy, był żołnierzem także. To był też czas okupacji Rzymian w Izraelu, więc setnik, jakkolwiek byśmy na to nie patrzyli, był po prostu okupantem w tych ziemiach. Rzymianie kontrolowali okupowany teren i politycznie absolutnie nie było dobrze widziane angażowanie żołnierzy rzymskich w życie i w sprawy okupowanego narodu żydowskiego. 20 lat później, czy 30 lat później wybuchła tam wielka wojna żydowska. Oni po prostu byli tak naładowani tymi emocjami, to wszystko gdzieś było w powietrzu. Drugi element to kontekst, tego kontekstu to fakt, że Rzymianie czcili wielu bogów. To było ich dziedzictwo kulturowe kilku pokoleń. Bardzo silna wewnętrzna tradycja, w której wychowywał się także i ten rzymski setnik. A trzeci kontekst to miejsce całego wydarzenia. To nie były komnaty setnika. To nie było dla niego bardzo bezpieczne miejsce. To wszystko miało miejsce na ulicy, w żydowskim mieście Kafarnaum. Tam padały te słowa przed Jezusem. Musimy więc być świadomi, że okoliczności całej tej historii były pełne napięcia i pełne kontrastów, pełne pewnych przeciwności. To jest bardzo ważne, bo może będąc na ulicach tego miasta nie było krwawych walk, ale czuć było pewną presję. Czuć było pewne negatywne nastroje wynikające z tej okupacji, konieczności płacenia ceł i podatków akurat Rzymianom, którzy wtedy władali tymi ziemiami. I chcę to trochę odnieść do naszych dzisiejszych czasów. Kiedy wychodzimy na ulicę, nie mamy ani wojny, ani nie widzimy walk. Nie widzimy ludzi z żołnierzami, nie widzimy ludzi, którzy wychodzą z nożami powszechnie do naszych marketów, na nasze ulice. Ale kiedy posłuchamy ludzi otaczających nas, ale czasami nawet jeżeli posłuchamy samych siebie, jeżeli zaczniemy oglądać różnego typu media, czy telewizję, czy internet, widzimy niesamowitą i to niewidoczną walkę. Widzimy panoszące się zło, brutalność, kłamstwo, brak jakichkolwiek wartości etycznych, brak kultury, brak autorytetów. Kochani, okupanta naszego i Bożego przeciwnika, diabła, szatana, nie widać. A jednak on bezwzględnie stara się nieustannie poszerzać swoją władzę i nie sposób codziennie gdzieś nie spotkać niestety owoców jego pracy. Ta walka cały czas jest. Jakkolwiek byśmy nie mówili, że żyjemy w pokoju. Ona się nie odbywa na tym forum tak bardzo widocznym. Na tym forum widzimy tylko owoce tego, co on potrafi zrobić z człowiekiem. Wewnątrz ludzi, wewnątrz osób opisanych w tej biblijnej historii także trwała walka. To była walka w ich myślach. Sługa był śmiertelnie chory. Prawdopodobnie nie umiał sobie już w żaden sposób pomóc. Nie miał żadnych możliwości, być może nie miał żadnych środków. Był tylko sługą. Nie wiemy nawet, Biblia o tym nie mówi, czy to był Rzymianin, czy to był Żyd. Setnik natomiast powinien ze względu na swój autorytet zachować ten autorytet absolutnego żołnierza, twardego człowieka. Był przecież obserwowany przez swoich i podwładnych, i przez tych swoich nadrzędnych, przez swoich przywódców. Nie było wskazane, aby on objawiał jakiekolwiek słabości czy przywiązanie do narodu żydowskiego. A jednak czytamy, że coś w nim szczególnego się działo. Tu, w tej historii czytamy, że chodziło o jego sługę. Był jakiś szczególny. My wiemy, jeżeli był setnikiem, to miał wielu podrzędnych żołnierzy. Nie wiemy, czy to jest sługa, który był żołnierzem, czy to jest sługa, który był sługą jego domu. Pewnie miał ich bardzo wielu w tamtych czasach, tak to było. Wiemy jednak, że służba tego człowieka była na tyle wartościowa, że setnik zdecydował się przekroczyć pewne normy i pewne granice, które były wtedy takie po prostu znormalizowane dla tych żołnierzy. I zdecydował się ratować swojego sługę. Biblia mówi, że ten był szczególnie ceniony. I pierwsza myśl. Jakim jesteś sługą? Chcemy być uznani jako ludzie. To jest coś naturalnego dla nas. My chcemy być docenieni. Chcemy być zauważeni. Chcemy, żeby nasza praca, służba, nasze poświęcenie zawsze było zauważone. Czasami chcemy być szczególnie docenieni. Często nawet chcemy dominować. To też jest coś takiego naturalnego w człowieku, może nie we wszystkich osobach. Ale widzimy na ulicach, jak bardzo ta dominacja zaczyna przeważać. Musimy jednak pamiętać, że Pan Jezus powiedział kilka tygodni po tym wydarzeniu do swoich uczniów, którzy się przekomarzali, kto jest większy pośród nich i kto będzie bliżej Pana Jezusa. On mówi wtedy tak, Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, 26, 27 werset. Lecz nie tak ma być wśród was, ale kto między wami chce być wielki, niech będzie waszą sługą. I kto wśród was chce być pierwszy, niech będzie waszym sługą. Jaka to jest dysproporcja do tego, co się działo wtedy? No przecież i dzisiaj widzimy, że to prawo siły pokazuje, kto jest pierwszy. To prawo sprytu, inteligencji, pewnego cwaniactwa, kłamstwa. Nie wszyscy jesteśmy w stanie żyć w tych zasadach i opierać się na tych regułach. Kochani, niezależnie w jakiej jesteś pozycji, społecznej czy rodzinnej, bo każdy z nas ma pewną pozycję, pewną funkcję, którą Bóg mu powierzył. Jezus zachęca nas do postawy sługi. Do postawy sługi. Jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli okazję wysłuchać kazań właśnie ze Świnoujścia, pierwsze wykłady poranne pastora Krzysztofa Chawrusa, były na temat służenia i sługi. Weszły mi w pięty. Dotknęły mojego serca. Służenie rozpoczynamy od pozycji nóg. A z biegiem czasu Bóg daje łaskę i możemy dojść do pozycji głowy. My zaczynamy służenie zazwyczaj od pozycji głowy. Czyli stajemy naprzeciwko i mówimy, jaka jest nasza racja. Właśnie ta pozycja tego sługi. Ja się muszę tego uczyć, bo wiecie, ja też mam swoje problemy ze względu na to, że pełnię różnego typu funkcje i mi jest tak ciężko czasami. Zachęca nas do postawy sługi. Ale to nie tylko postawa ma znaczenie, ale także to, jak wykonujesz tą służbę. Jaki owoc odbierają ci, którym służysz? Jaki owoc oni odbierają? Ty możesz mieć swoje mniemanie i swoją ocenę swojej służby. Oni będą mieli swoją. Setnik był poruszony służbą swojego sługi. Był poruszony do tego stopnia, że był gotowy przełamać pewne granice i iść dalej. Sięgnąć głębiej. Dramat sługi setnika pokazuje, że nie zawsze sami w różnych okolicznościach umiemy pomóc swojej sytuacji. Bo wszystko jest dobrze, dopóki kontrolujesz swoją sytuację. Ale czasami przychodzą okoliczności i doświadczenia, w których czujesz zupełne ograniczenie i braki możliwości. I właśnie to spotkało już sługę. Pewnie radził sobie do pewnego momentu, być może był bardzo twardy, bo musiał być, bo wiedział, że to jest jego powołanie. Ale przyszła pewna granica. On już nic nie umiał zrobić. Ale Bóg w tej historii zdecydował się użyć kogo? Wydawałoby się, to powinien być jakiś jego przyjaciel, inny sługa. Być może jeszcze jakiś inny podwładny jego, który widział, że jego jeszcze być może przełożony się męczy. Ale Bóg zdecydował się użyć jego przełożonego. Ale zanim setnik cokolwiek zrobił sam, cokolwiek on sam zrobił, musiał przejść sam wewnętrzną swoją walkę. Po pierwsze, czytamy, że on cenił swojego sługę. Było coś właśnie w postawie tego sługi, co dotykało serca setnika. Przekonało go, że ten setnik powinien być współodpowiedzialny za jego los. Tak myślę, czy to jest łatwa postawa, kiedy mamy taką funkcję nadrzędną. Może łatwiej jest ojcu i matce, dziadkowi i babci, biorąc pod uwagę powiązania emocjonalne, które mamy, ale czy łatwiej jest, kiedy mamy pod sobą innych ludzi, których mamy prowadzić, brać współodpowiedzialność za nich? To było coś, co u setnika zadziałało. Po drugie, doświadczył pewnej przemiany myślowej. Myślę, że ze względu na jego status społeczny i jego przywódczą rolę, setnik był osobą wpływową i najprawdopodobniej majętną. No zdecydowanie bardziej majętną niż jego sługa. Stać go było prawdopodobnie na wynajęcie bardzo dobrego, albo nawet mógł mieć własnego lekarza, który mógł pomóc jego słudze. W sumie nie wiemy, bo Biblia o tym nie mówi, czy on korzystał z tego rozwiązania, czy nie, ale wiemy, że setnik usłyszał o Jezusie. Dla mnie to jest bardzo ciekawe. Biblia nie rozpisuje się na temat możliwości tego świata, ale mówi, że on usłyszał o Jezusie. Usłyszał o człowieku imieniem Jezus, który chodził po ulicach, nauczał w mocy, bo te wersety wcześniejsze o tym opisują, i uzdrawiał ludzi chorych. Kochani, ja nie wiem, jak to się stało. Ale setnik otrzymał objawienie, że to, co dotyka sługi jego, ma pewne duchowe podłoże. Że jest także pewnym duchowym związaniem. Bo on umiał powiązać pewne władze. Zrozumiał, że serce Boga jest zawsze za uzdrowieniem człowieka. Szukał najlepszego środka do rozwiązania swojego problemu. Czy problemu swojego sługi. I miał pewne objawienie, które czasami my tak bardzo potrzebujemy, żeby powiązać duchowy problem z duchowym rozwiązaniem. Nie wszystkie nasze tematy rozwiążemy tylko własnym umysłem. Chociaż dziękujemy Bogu za intelekt, za mądrość, którą Bóg nam udziela. Być może rozum tego żołnierza cały czas proponował mu coś innego, ale on był gotów przyjąć rozwiązanie, które gdzieś docierało do jego serca. Po trzecie, setnik uznał autorytet Jezusa, Bożego Syna, Bożego Posłańca, i ze względu na wielki szacunek, jakim darzył Jezusa, nie pozwolił sobie, aby cokolwiek zmniejszyło autorytet Jezusa. Będąc wśród Żydów, poznał troszkę ich tradycje i ich prawo. On był naprawdę świadomy, miał tą wiedzę, że każdy Żyd, który wejdzie do domu poganina, a Rzymianie byli poganinami, stawał się nieczystym. I on nie dopuścił do tego. Mógł zażądać, żeby on przyszedł. Mógł kazać go sprowadzić tutaj na to miejsce. Ale jak czytamy, nawet nie czuł się godzien, żeby sam go o to poprosić. Ujarzmił własne ego. Będąc w tej świadomości, że jest poganinem, wolał uniżyć samego siebie, ukorzyć się. Kochani, zwróćmy uwagę, o kim my mówimy. My nie mówimy o kimś, kto generalnie jakoś sobie tam radzi, jakoś tam pływa po tym świecie, albo tak zanurza się, jest sympatykiem chrześcijaństwa i tak. My mówimy o kimś, kto mentalnie zupełnie był w innym miejscu, kulturowo był w zupełnie innym miejscu, który miał władzę, miał pewne panowanie. On żył po prostu w zupełnie innych realiach, niż nam by może się wydawało, tak? I ten człowiek podjął decyzję, że uniży się przed Jezusem, że uzna, że jest poganinem, żeby Pan Jezus, żeby Boży Posłaniec miał pełną, wolną przestrzeń do działania. W ten sposób uprzedził słowa Jezusa. Kto się uniży, zostanie wywyższony. Pamiętamy, bo to już i w Starym Testamencie było zapisane, Bóg pokornym łaskę daje. Wiemy, ile było setników w ogóle na świecie, czy wśród Rzymian? Nie wiemy. Ale o tym jednym setniku 2000 lat ludzie czytają. 2000 lat ludzie podziwiają, bo Pan Jezus o nim powiedział, wielka jest Twoja wiara. Po piąte, setnik otrzymał objawienie Jezusa jako osoby świętej. Osoby pełnej Bożej mocy. To ma wymiar w tej jego wypowiedzi dotyczącej władzy. Wiecie, on dlatego powiedział o tym, jaką on ma władzę nad kim, bo jakby nie chcąc wypowiadać więcej, uznał tą władzę Jezusa. Jaką władzę Jezusa? Nad czym? Czy tylko nad chorobą? Nad wszystkim. On uznał jego najwyższy autorytet. Powiem wam, że to mnie bardzo poruszyło. Chociaż nie przeżył bezpośredniego spotkania z Jezusem. Dotknęło go dokładnie to samo, co spotkało Piotra, kiedy spotkał się w łodzi z Jezusem po złowieniu ryb. Kiedy spotkał się z nim po raz pierwszy. Ewangelia Łukasza, 5:8. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa i powiedział, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Uznanie swej grzeszności, a jednocześnie uznanie osoby Jezusa jako Bożego Syna, to doświadczenie upamiętania, które potrzebuje każdy z nas. To jest punkt startowy, z którego wszyscy prawie wystartowaliśmy. Kiedy uznaliśmy tego, który jest Panem, który jest Bogiem i kiedy uznaliśmy swoją grzeszność. Może Biblia o tym nie mówi dokładnie przy tym wydarzeniu, ale ja wierzę, że ten proces odbył się w sercu tego setnika. I to był początek jego życia, innego życia, o czym też Biblia nie pisze. Ale patrząc na życie nasze i świadectwa ludzi, którzy składają po spotkaniu z Jezusem, wierzę, że tak było. Biblia w ogóle nie mówi nic o planie B setnika. To znaczy, jak tu się nie uda, to pójdę tam, albo jeszcze, nie wiem, wróżki, albo jeszcze jakieś inne sposoby, albo totolotek. Nic Biblia nie mówi o żadnym planie B. On miał tylko jeden plan. I wszystko, co miał, złożył w ten plan. Przed tym wydarzeniem Biblia ani razu nie opisuje okoliczności, w których uzdrowienie nastąpiłoby na odległość. Zawsze chory przyprowadzany był do Jezusa, albo Jezus przychodził do chorego. Nawet po tym wydarzeniu zdarzyła się to okoliczność, kiedy czterech przyjaciół przyprowadziło swojego przyjaciela, żeby Bóg go uzdrowił. Więc setnik nie miał jakby żadnego wzorca, żeby móc się na nim oprzeć. Ale ciekawe jest to, że setnik prawdopodobnie w ogóle nie widział nigdy Jezusa. On o nim słyszał. Biblia mówi, że on o nim słyszał i że mu to wystarczyło. Jakże wiele w tamtym okresie, a nawet i do dzisiaj, jest takich ludzi, jak nie zobaczę, to nie uwierzę. Setnik uprzedził słowo Jezusa skierowane do Tomasza. Ewangelia Jana, 20:29. Jezus mu powiedział, Tomaszu, uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wyznanie tego rzymskiego żołnierza, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Ono wyrażało nie tylko jego wiarę, ale ono wyrażało w tym sformułowaniu autorytet słowa wypowiadanego z ust Jezusa. Wyrażało uznanie władzy i potęgi Jezusa. To była cześć i hołd oddany Jezusowi. I to właśnie zdumiało Jezusa. Jezus jakby został zaskoczony poznaniem i wyznaniem tego żołnierza. Kiedy czytamy Ewangelię Jana 6,44, pisze tam, Jezus o tym mówi. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja wzbudzę go w dniu ostatecznym. Więc całą tą okoliczność sprawił Bóg Ojciec i Duch Święty, który posłał tego człowieka do Jezusa. Bóg pokornym łaskę daje. Każde słowo Jezusa jest pełne mocy. Ktoś powiedział, że jedno tchnienie, jedna sylaba wypowiedziana przez Boga ma większą moc niż wszystkie zebrane słowa wypowiedziane przez wszystkich ludzi na ziemi. Jakiekolwiek modlitwy. Jedno tchnienie. A każde to słowo wypowiedziane w autorytecie Jezusa ma moc zmieniać każdą okoliczność. Taką obietnicę mamy zapisaną w Biblii. W liście do Galacjan, 3 rozdział, 26-27 werset, będę czytał teraz kilka wersetów z przekładu Słowa Życia. Uwierzyliście bowiem Chrystusowi i wszyscy staliście się dziećmi Boga. Zostaliście zanurzeni w Chrystusa i On jest tak blisko was, jak ubranie, które macie na sobie. On jest tak blisko was, jak ubranie wasze. Miejmy tą świadomość. Słowo Boże mówi, uwierzyliście i On jest. Galacjan 3,29. A skoro należycie do Niego, nawiązując do poprzedniego wersetu, jesteście potomkami Abrahama i zgodnie z obietnicą otrzymujecie dar od Boga. Tutaj nie ma mowy o tym, że może otrzymacie. Jak się Bóg zastanowi, a może później zmieni decyzję. Otrzymujecie dar od Boga. Galacjan 4 rozdział, 6-7 werset. A ponieważ jesteśmy Jego dziećmi, co potwierdziło poprzednie słowo, Bóg posłał do naszych serc ducha swojego Syna, dzięki któremu możemy zwracać się do Boga. Abba, tato, tatusiu. Jakaż to jest bliskość. Odtąd nie jesteś już, bracie, siostro, żadnym niewolnikiem nikogo, ale wolnym dzieckiem Boga, a tym samym Jego spadkobiercą, czy dziedzicem, jak mówią inne tłumaczenia. 2 Koryntian 4,7. No co z tym spadkiem? Skarb ten. Skarb ten mamy w naczyniach glinianych. Aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. To On. A wszystko zaczęło się od tego, że uwierzyliśmy. Sługa setnika został uzdrowiony. Nie uczynił nic ponad to, że dobrze służył. Ile takich ludzi mamy wokół nas? Może nigdy nie zobaczyli, nie spotkali się z Jezusem, ale my widzieliśmy ich służbę. To są nasi bracia, siostry, przyjaciele, nasze rodziny, nasi sąsiedzi, nasi współpracownicy. Nie mają o sobie złego mniemania. Służą dobrze. Ale nie spotkali się z Jezusem. Setnik wygrał walkę własnego umysłu, walkę z tradycją, z własnym ego i z otoczeniem. O jego postawie czytamy do dzisiaj. Jezus zaś dokonał cudu. Wystarczyło to, co miał setnik. Wystarczyło to, co setnik złożył przed nim. Dla Niego ograniczeniem, dla Jezusa nie była ani odległość, jak widzimy, nie była odległość, że my jesteśmy tutaj, a nasi ludzie, o których wołamy, są w innym miejscu. To nie był czas, czy to jest teraz, czy to jest później. Dla Niego nie będzie tego ograniczenia, bo On jest i On będzie. On oczekuje wiary i On oczekuje proklamacji swojej pozycji. On ma pełnię władzy i Jezus ma pełnię mocy. i uczynił nas dziedzicami, spadkobiercami swojej służby. Zostawił nas tutaj, zostawiając nam słowo. Cudowne, wspaniałe słowo. Słowo pełne niesamowitych obietnic. Już nie na każdy dzień, mógłbym powiedzieć chyba na każdą godzinę. Słowo, które ma niesamowitą moc, kiedy wyznajemy je w imieniu właśnie tego samego Jezusa. Jego słowo ma nieprzemijającą moc. I tu chciałbym nawiązać do tego wersetu, który przeczytała Ewelinka. 37 rozdział Księgi Ezechiela, 4 werset. I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi. Rzekł do mnie, prorokuj nad moimi rodzicami, nad moim bratem, nad moimi współpracownikami. Prorokuj nad tymi, którzy leżą ci na sercu. Prorokuj nad tymi, których trapią pewne dolegliwości. Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe. Posłuchajcie, co mam powiedzieć. Słuchajcie słowa Pana. Słuchajcie słowa Pana. Nie chodzi o to. Słuchajcie mnie, bo ja teraz jestem taki wielki i taki ważny. Nie, słuchajcie słowa Pana. Czytamy słowo. Powiedział, jeżeli z wiarą będziecie modlić się, ta góra się przesunie. Możemy wyznawać Boże obietnice w imieniu Jezusa nad ludźmi, nad okolicznościami, nad chorobami. To imię jest zawsze zwycięskie, jest zawsze pełne mocy. Kochani, naprawdę niewiele potrzeba. Może trzeba zrezygnować z własnego ego, z pewnych wpływów, z pewnych przyzwyczajeń, nawet z pewnej tradycji. Może trzeba wyjść poza własne granice. Może trzeba coś zauważyć. Może należałoby się trochę przejąć, zatrzymać i zastanowić. To, co jest na zewnątrz, nam naprawdę nie pomoże. Nie znajdziemy dopalacza poza postem i modlitwą, który zwiększy naszą w tym zakresie aktywność. Powstańmy. I skoro należycie do Niego, jesteście potomkami Abrahama i zgodnie z obietnicą otrzymujecie dar od Boga. Panie, stoimy przed Tobą. Wyznajemy Twój autorytet. Módlmy się, kochani, społecznie. Otwórzmy swoje usta. Otwórzmy swoje serca. Panie, ogłaszamy Twoją wielkość, Twoje panowanie, Twoje królowanie, tak jak wielbiliśmy Ciebie od poranku, tak teraz też chcemy to wyznać, Panie. Dziękujemy Ci za ten przykład, za to, co objawiłeś w Biblii, Boże mój, za to, na co wrażliwe było Twoje serce, Panie, co porusza Twoje serce i co powoduje, że nawet wtedy, kiedy nigdy tego nie przeczytamy w Biblii, Ty to uczynisz, Panie, bo, Panie, Ty jesteś pełny mocy, bo Ty kochasz się w naszej wierze, bo Ty kochasz się, kiedy my wyznajemy i uznajemy Twój autorytet, kiedy uznajemy Twoją pozycję, Twoją moc, Panie, to kim jesteś, jak blisko jesteś, jak bardzo chcesz pomóc, Panie.